Cześć, witajcie w strefie jakości Quality Zone. Qzone został stworzony z myślą o Was i dla Was. Celem Qzone jest przedstawienie Wam różnych zagadnień związanych z jakością oferowanych produktów, jakością usług oraz szeroko rozumianym doskonaleniem. Inspiracją do stworzenia Qzone była dla mnie wciąż niestety spotykana na każdym kroku naszego życia, byle jakość produktów spożywczych i usług, które są związane z produkcją, transportem czy sprzedażą żywności. Jeżeli jesteś świadomym konsumentem, sprawdzasz etykiety produktów, zwracasz uwagę na to, co ląduje na talerzu Twoim i Twojej rodziny lub chciałbyś dowiedzieć się, jak wyglądają procesy w zakładzie produkcyjnym, strefa Qzone zdecydowanie jest dla Ciebie. Odsłonimy kulisy i tajniki produkcji spożywczej, triki stosowane przez producentów oraz nauczymy Was, jak nie dać się nabijać w przysłowiową butelkę i jak rozpoznać to, co jest naprawdę dobre, daje konsumencki insight i szeroko rozumianą wartość dodaną. Nie tylko dla Waszych oczu, ale przede wszystkim dla Waszego ciała i umysłu. Będziemy Wam mówić, jak powinno być, jak jest i co możecie zrobić, żeby nie być narażonym na byle jakość. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem biotechnologii żywności. Studia skończyłam na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jestem także absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł dyplomowanego menadżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Od ponad 7 lat zawodowo jestem związana z sektorem spożywczym. Obejmuję stanowisko kierownika działu zapewnienia i kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym. Audytuję także dostawców, surowców, komponentów czy też usług. Prowadzę audyty wewnętrzne firmy. Nazywam się Paula Maj, a to jest podcast Qzone. Zapraszam. Dzień dobry, witajcie. Pewnie wiele z Was słyszało kiedyś o tajemniczo brzmiącym systemie Nutri-Score. Część z Was pewnie widziało na opakowaniach z żywnością oznaczenia literami od A do E z różnymi kolorami. W dzisiejszym podcaście postaram się w przystępny sposób wyjaśnić, co ten rodzaj kodowania oznacza, jak go powinniśmy czytać, czy są to dla nas istotne informacje i w jakim zakresie. Przedstawię Wam także w mojej ocenie największe wady i zalety tego systemu, a także moją subiektywną opinię na temat wdrożenia tego systemu w Polsce. Nutri-Score to nic innego jak system znakowania produktów, ułatwiający odczyt oraz interpretację wartości odżywczych produktów. Tylko pytanie, jak prawidłowo czytać i interpretować ten system. Zacznijmy jednak od początku. Sam system Nutri-Score został opracowany przez francuskich naukowców we współpracy z Radą do Spraw Zdrowia Publicznego oraz Agencją do Spraw Żywności, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Już w roku 2017 system Nutri-Score został przyjęty do dobrowolnego wdrożenia we Francji. W 2018 roku system przyjęła także Belgia, Szwajcaria w roku 2019 się na to zdecydowała, natomiast Niemcy oraz Luksemburg w 2020 roku, a Holandia w 2021. System Nutri-Score pojawił się w Polsce już w roku 2020, a pierwszą firmą, która wprowadziła oznaczenie żywności skalą Nutri-Score, była grupa Danone. Obecnie system ten jest wspierany jedynie przez kilka marek, m.in. przez wspomnianą wcześniej grupę Danone, także marki grupy Nestle oraz marki prywatne znajdujące się w sieciach handlowych typu Kaufland, Carrefour czy też Auchan. Okazuje się jednak, że wprowadzenie tego systemu odbyło się bez żadnego większego echa. Na pewno to zauważyliście. Większość z nas nadal nie wie, jak ten system wygląda i jakie jest jego główne zastosowanie. Nawet spotykam się z tym, że osoby z branży spożywczej często mają problem z prawidłową interpretacją algorytmu systemu. Pytanie, dlaczego tak to wygląda? Dlaczego oznaczenie produktów logiem Nutri-Score nadal zaskakuje przeciętnego konsumenta? Jest to dość ciekawe pytanie, skoro od około 2 lat system powinien także funkcjonować w Polsce. Jak już wspomniałam, pierwszym producentem, który wprowadził oznaczenia swoich produktów klasyfikacją Nutri-Score, była grupa Danone. Jednak od tego czasu nie zalała nas fala produktów od pozostałych producentów z branży spożywczej w Polsce właśnie z tym logiem Nutri-Score. Dlaczego? System Nutri-Score nie jest systemem obligatoryjnym. I to sobie musimy powiedzieć. Zatem producent żywności może wprowadzić oznaczenie Nutri-Score na swoich produktach dobrowolnie. O jego wprowadzeniu finalnie właśnie decyduje producent. Unia Europejska nadal jest na etapie rozmów i rozważań dotyczących wprowadzenia odpowiedniego systemu oznakowania tych produktów, tak aby ułatwić właśnie konsumentom interpretację wartości odżywczych produktów, co oczywiście docelowo miałoby wpłynąć na ich zdrowsze wybory żywieniowe. Jednak nadal komisja jest na etapie dyskusji. Podobno do końca tego roku mają zostać podjęte jakieś decyzje i przedstawione decyzje w tej sprawie, ale na ten moment konsumenci nadal są zaskoczeni obecnością oznakowania Nutri-Score na produktach. Zdecydowanie przez ostatnie dwa lata rosnąca na sile pandemia skutecznie wpływała na przekazy medialne, zarówno w kraju, jak i za granicą. Brak jakiejkolwiek kampanii edukacyjnej wśród społeczeństwa przyczynił się do wprowadzenia oznaczenia, które nie jest jednoznaczne dla przeciętnego konsumenta i może prowadzić do nieprawidłowej interpretacji oceny Nutri-Score na produktach. I na przykład do całkowitej bądź częściowej rezygnacji z niektórych asortymentów ze względu na gorszą ocenę tego produktu podczas właśnie klasyfikacji Nutri-Score. Rosnąca na sile pandemia zdecydowanie wpłynęła także na zmianę planowanego budżetu firm. Pamiętajmy, że system Nutri-Score nadal jest czymś dodatkowym i po prostu dobrowolnym. Dlatego również w celu ograniczenia kosztów produkcji, producenci żywności nie wprowadzają zmian na opakowaniach w sytuacji, gdy po prostu nie jest to wymóg prawny. Każda zmiana grafiki na opakowaniu produktu wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi choćby z wydrukiem nowej folii, z zakupem surowców do druku czy na przykład z utylizacją nieobowiązujących już opakowań produktów na stokach magazynowych. Dlatego tego typu decyzje podejmowane są w firmach bardzo rozważnie. Każda zmiana opakowania produktu jest mocno kalkulowana i jeżeli system Nutri-Score nie jest wymogiem prawa lub nasi klienci na przykład nie postawią sobie tego jako warunek konieczny do współpracy, to producent żywności raczej nie będzie decydował się na nieplanowaną zmianę opakowania. Chyba, że może się zdarzyć jeszcze taka sytuacja, że dzięki temu systemowi będzie można wypromować dodatkowo swoje produkty i realnie wpłynąć na ich sprzedaż. Jednak aby tak się stało, przeciętny konsument musi prawidłowo interpretować oznakowanie produktu. A żeby tak się właśnie wydarzyło, należy go tego po prostu nauczyć. Patrząc na ogólnodostępne statystyki, nasuwa się wniosek, że mimo funkcjonowania systemu Nutri-Score w Europie, w Polsce nadal nie jest on mega popularnym rozwiązaniem. Ale pomijając koszty produkcji nowych opakowań i zmian temu towarzyszących, są jeszcze inne powody, dla których producenci żywności w Polsce niechętnie przystępują do wprowadzania oceny Nutri-Score na opakowaniach swoich produktów. Ale zanim o tym, myślę, że łatwiej będzie nam to zrozumieć, kiedy powiemy sobie, czym jest tak naprawdę system Nutri-Score. A więc system Nutri-Score to dobrowolny i dodatkowy system oznaczenia wartości odżywczych produktów żywnościowych. Powinien się znajdować na froncie opakowania jako uzupełnienie klasycznych wartości odżywczych, które są umieszczane z tyłu produktu. Ma on na celu wsparcie konsumentów w świadomym, takim zdrowszym wyborze produktów podczas zakupów, przede wszystkim względem tej samej grupy produktów. Aby ocenić dany produkt zgodnie z algorytmem Nutri-Score, należy wziąć pod uwagę dwa rodzaje składników. Korzystne, których spożycie należy promować oraz takie, które są niekorzystne, które należy ograniczyć w swojej diecie. Do pierwszej grupy zaliczane są przede wszystkim błonnik, zawartość białka, owoców, warzyw czy też orzechy. Natomiast do niekorzystnych składników wliczamy wartość energetyczną, zawartość cukrów, tłuszczów nasyconych i sodu, który pochodzi z soli. Kalkulacja oznaczenia Nutri-Score zawsze odbywa się na podstawie zawartości składników w 100 gramach lub w 100 ml produktu, a więc nie bierzemy tutaj pod uwagę jednej porcji produktu, jak to ma miejsce w przypadku standardowych wartości odżywczych, ale bierzemy pod uwagę 100 gram lub 100 ml danego wyrobu. Jak wygląda takie obliczanie Nutri-Score dla konkretnego produktu żywnościowego? Powiem Wam z mojego doświadczenia, ja zawsze podczas obliczeń dzielę sobie ten proces na 3 etapy. Pierwszy etap obejmuje ustalenie punktacji za zawartość poszczególnych składników. Na tym etapie należy przypisać punkty za daną ilość białka, błonnika, owoców, warzyw, orzechów, które znajdują się w produkcie. Dokładnie tak samo postępujemy z niekorzystnymi składnikami. W przypadku składników niekorzystnych skala punktowa znajduje się w zakresie od 0 do 10 punktów, a w przypadku korzystnych składników w produkcie skala ta posiada zakres od 0 do 5. W zależności od konkretnej ilości danego składnika w 100 gramach lub w 100 ml produktu przypisuje się punktację wspomnianej wcześniej skali ocen, a następnie następuje obliczanie sumy składników korzystnych oraz sumy składników niekorzystnych. Drugi etap stanowi obliczanie punktacji w skali Reinera. Od sumy niekorzystnych składników odejmujemy sumę punktów produktów za zawartość właśnie tych korzystnych składników, jak białko, błonnik, owoce, warzywa oraz orzechy. W trzecim etapie mamy klasyfikację wyników w systemie Nutri-Score. I tutaj odbywa się ta klasyfikacja na podstawie 5-literowego kodu. Każda litera ma przypisany indywidualny kolor w celu łatwiejszej interpretacji wyniku. I tak więc produkty mogą otrzymać ocenę A, B, może być też ocena C, D lub E, gdzie A jest w kolorze ciemnozielonym, B zielonym, C żółtym, D pomarańczowym, natomiast E jest w kolorze czerwonym. Wyniki porównuje się ze skalą wartości dla każdej grupy literowej. Jeżeli produkt ma wyższą wartość odżywczą, a niższą zawartość związków niekorzystnych, tym otrzyma on wyższą, po prostu lepszą ocenę. Klasyfikacja od A do B oznacza odpowiednio produkty o wysokiej wartości odżywczej. Produkty bardzo ważne w diecie, które warto spożywać w większej ilości lub częściej. Natomiast im dalej w punktacji, tym jest teoretycznie gorzej dla produktu. Nota C z kolorem żółtym znajduje się pomiędzy produktami lepszymi i gorszymi według skali Nutri-Score. Kolor pomarańczowy świadczy o tym, że dany asortyment zawiera większą ilość składników, które powinny być ograniczone w naszej diecie. Natomiast kolor czerwony sugeruje, że dane produkty zdecydowanie powinny być jedzone w mniejszej ilości lub po prostu rzadziej, ze względu na niekorzystne składniki. Zastosowanie samego loga Nutri-Score na opakowaniu produktu musi być używane zgodnie z międzynarodowymi warunkami użytkowania. I tak jak wspomniałam wcześniej, powinno zostać umieszczone z przodu opakowania. Jeżeli już wiemy, jak ustalana jest ogólna ocena produktu w systemie Nutri-Score, możemy przejść do kolejnego punktu, a mianowicie prawidłowej interpretacji wyników. Wspomniałam na początku tego podcastu, że system Nutri-Score ma pewne wady. Te wady łatwiej będzie nam zrozumieć po wyjaśnieniu metodologii oceny produktów żywnościowych. Wady te bardzo często wpływają także na decyzje producentów o niewprowadzeniu oznakowania Nutri-Score na opakowaniach swoich produktów. O czym konkretnie jest mowa? Jak zdążyliście zapewne zauważyć, algorytm Nutri-Score w swoich obliczeniach nie uwzględnia niektórych składników odżywczych, które z punktu widzenia zdrowotnego odgrywają kluczową rolę dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Mam tutaj na myśli na przykład witaminy oraz minerały, substancje bioaktywne, na przykład niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Dodatkowo brakuje w ocenie informacji o chociażby na przykład pochodzeniu białka czy występujących produktach dodatkach do żywności, jak na przykład barwniki, emulgatory czy konserwanty. Oczywiście większość produktów z grupy A i B przez obecność owoców, warzyw czy orzechów w swoim składzie będzie zawierało wskazane przeze mnie witaminy i minerały, czy na przykład niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Jednak no nie zawsze. Jak się okazuje, w grupach A oraz B mogą także znaleźć się produkty wysoko przetworzone lub te, które posiadają barwniki czy konserwanty. Przez brak szeroko rozumianej kampanii edukacyjnej dla społeczeństwa, niestety interpretacja skali ocen przez konsumentów może być po prostu nieprawidłowa, co finalnie oczywiście może wpływać na rezygnację z produktów posiadających ocenę od C do E, czyli uważanych za mniej zdrowe. A należy zaznaczyć, że w tych grupach produktów znajdują się często bardzo ważne dla naszego zdrowia, chociażby tłuste ryby, na przykład oliwa z oliwek czy inne dobre dla nas tłuszcze roślinne. Pomimo wysokiej kaloryczności posiadają one szereg prozdrowotnych właściwości, dlatego powinny znaleźć się w diecie przeciętnego konsumenta. I oczywiście wszystko zależy od ilości. Coś może być i dla nas korzystne zdrowotnie, ale również może działać na nas jako trucizna. Oczywiście w odpowiedniej ilości, na przykład wypicie 1-2 łyżek na dzień oliwy z oliwek czy zjedzenie ryby 2 razy w tygodniu może nam co najwyżej pomóc, a nie zaszkodzić. Jednak bez programu edukacji w tym zakresie uważam, ciężko będzie przekazać konsumentom te informacje i przede wszystkim ugruntować te zalecenia w świadomości ogółu. Oczywiście znajdą się osoby, które samodzielnie dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować system Nutri-Score i będą go skutecznie stosować w codziennych wyborach żywieniowych. No jednak duża część społeczeństwa po prostu tego nie zrobi. Widząc oznaczenia ciemnozielone lub na przykład zielone, słusznie skojarzą, że jest to coś dobrego dla zdrowia. A widząc czerwoną literę E, będą starali się unikać tego rodzaju produktu, bądź skojarzą to oznaczenie kolorystyczne z czymś złym, po prostu niekorzystnym. Należy zauważyć, że system Nutri-Score odnosi się do składników odżywczych w 100 gramach lub w 100 ml produktu, co często nie obejmuje jednej minimalnej porcji danego produktu, która zostanie spożyta przez konsumenta na raz. Dlaczego o tym mówię? W skali np. Nutri-Score lasagna czy pizza w przeliczeniu na 100 gram produktu może uzyskać całkiem dobry wynik, a nie zmienia to faktu, że te 100 gram produktu nie jest nawet minimalną porcją spożywaną przez konsumenta na raz. Poza tym te produkty zazwyczaj są wysoko przetworzone. Są to produkty często mrożone czy gotowe do spożycia po upieczeniu. Często posiadają także szereg dodatków do żywności. Przykładem może być tutaj pizza od doktora Edgara Feliciana Quattro Formaggi, która w systemie Nutri-Score po moich obliczeniach uzyskała na przykład ocenę 7 i literę C, a więc wynik całkiem w porządku, znajdujący się pośrodku tej skali ocen. W swoim składzie zawiera oprócz emulgatorów substancje zagęszczające, barwniki, dużą ilość mąki pszennej, która znajduje się na pierwszym miejscu, oraz tłuszcz palmowy. W skali Nutri-Score taka pizza otrzymała tę samą ocenę co dobrej jakości oliwa z oliwek, która posiada szereg właściwości prozdrowotnych, a jej niewielkie, ale regularne spożycie może zapobiec na przykład miażdżycy, kamicy nerkowej czy spowolnić chociażby procesy starzenia naszego organizmu. Także sami widzimy, że różne produkty znajdują się w tej samej skali czy grupie ocen, natomiast no ich korzystne działanie dla naszego organizmu jest zupełnie inne. I o tym po prostu musimy pamiętać, dlatego tak ważna jest edukacja wśród po prostu społeczeństwa. Kolejną kwestią jest fakt, że system Nutri-Score nie uwzględnia przetworzenia produktu. W związku z tym noty A i B otrzymują często produkty wysoko przetworzone, które mają trochę niższą zawartość niekorzystnych składników. Na przykład mamy czekoladowe Nestle Nesquik w skali Nutri-Score, które uzyskało oznaczenie A, czyli to ciemnozielone. Pomimo tego, że jest to żywność przetworzona, poziom tłuszczu w przeliczeniu na 100 gram produktu jest dość niski i tak samo w składzie tego produktu występuje błonnik. Dlatego ten produkt uzyskał bardzo, bardzo dobry wynik w skali Nutri-Score. Tak jak wspominałam wcześniej, Nutri-Score nie uwzględnia dodatków czy niekorzystnych składników produktu, jak choćby syropu glukozowego, który możemy spotkać w płatkach właśnie Nestle Nesquik. Dlatego finalny wynik oceny dla tego produktu wynosi A. Jak można zauważyć, taką samą ocenę otrzymały na przykład płatki owsiane. Produkt, który jest mocno naturalny, bez zbędnych dodatków, nieprzetworzony. Zdecydowanie nie powinno się tych dwóch produktów ze sobą porównywać. Korzystne działanie prozdrowotne dla naszego organizmu oczywiście będą posiadały płatki owsiane. Dlatego sugerując Ci otrzymaną ocenę w skali Nutri-Score, ktoś może pomyśleć, że te dwa produkty posiadają takie same właściwości i na przykład należy je spożywać zamiennie, co jest oczywiście błędnym myśleniem. Tak jak wspominałam wcześniej, bez prawidłowej edukacji konsumentów w tym zakresie system Nutri-Score może przynieść więcej szkód niż korzyści. Istotne jest, aby porównywanie produktów w skali Nutri-Score odbywało się jedynie w obrębie tej samej grupy produktów. A więc możemy porównać czekoladowe chrupki śniadaniowe, o których wspominałam wcześniej, Nestle Nesquik, z chociażby czekoladowymi chrupkami śniadaniowymi marki Lubella. Lub na przykład jogurt truskawkowy firmy Danone z jogurtem truskawkowym innej firmy, nie wiem, firmy Bacoma czy COD. Takie porównania zdecydowanie przy zastosowaniu skali Nutri-Score mają większy sens. Chociaż nadal sugerowałabym, aby obok porównywania oceny w systemie Nutri-Score czytać po prostu skład produktu przed jego zakupem. To w mojej ocenie jest po prostu najlepszym rozwiązaniem, najbardziej skutecznym. Dobrze. A zatem przedstawiłam Wam największe wady systemu Nutri-Score, ale to nie oznacza, że nie mamy żadnych korzyści z wdrożenia tego rozwiązania. Co według mnie zasługuje na pochwałę? Przede wszystkim fakt, że system Nutri-Score został opracowany na podstawie szeregu badań naukowych, co stanowi dość mocną podstawę w jego zastosowaniu. Jest promowany przez organizacje pozarządowe, w tym na przykład Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. Jest to system dość prosty i czytelny dla przeciętnego konsumenta, który powiedzmy sobie to szczerze, ma prawo nie rozumieć lub po prostu nie wiedzieć, jak prawidłowo interpretować wartości odżywcze produktu z tyłu opakowania. Przeprowadzone badania konsumenckie wskazują, że po objaśnieniu metodologii systemu Nutri-Score konsumenci w różnych grupach wiekowych prawidłowo interpretują oznaczenia na opakowaniach i potrafią na przykład dokonywać lepszych, takich zdrowszych wyborów w obrębie tej samej grupy produktów. Jest to bardzo pozytywna informacja. Jak podaje na przykład grupa Danone na swojej stronie internetowej w Polsce, aż 91% badanych konsumentów wskazuje, że Nutri-Score jest pomocny przy dokonywaniu zakupów oraz 90% badanych konsumentów uważa, że Nutri-Score jest łatwy do zrozumienia. No, te wyniki badań faktycznie są obiecujące. To, co jest w mojej ocenie naprawdę istotne przy oczywiście prawidłowej interpretacji oceny Nutri-Score, to logiczne podejście systemu do kwestii zaleceń żywieniowych. Oznacza to, że sam system Nutri-Score nie wyklucza żadnych produktów żywieniowych z naszej diety. Jedynie w prosty sposób pokazuje, które asortymenty z konkretnych grup produktów są mniej zdrowe i powinny być spożywane okazjonalnie lub w mniejszej ilości. Nie dostrzegam tutaj absolutnie zbyt dużego ataku na producentów produktów uznawanych za powszechnie mniej zdrowe, m.in. słone czy też słodkie przekąski albo produkty mocno słodzone lub wysoko przetworzone. Jednak tak jak wspominałam, kluczowa jest tutaj edukacja społeczeństwa. Coraz częściej spotykam się z opiniami, że system Nutri-Score został stworzony, aby niejako zmusić producentów słonych i słodkich przekąsek lub producentów produktów mocno przetworzonych do zmiany receptur lub sposobu produkcji tak, aby uzyskać produkt mniej przetworzony o lepszym składzie. Czy faktycznie tak jest? Powiem szczerze, że nie wiem. Oczywiście są to pewne interpretacje, jednak fakty są takie, że dopóki wprowadzenie systemu nie będzie wymaganiem prawnym, nie spodziewałabym się większych zmian w recepturach produktów mocno przetworzonych czy produktów przyjemnościowych. Dlaczego? Bo niezdrowe produkty typu chipsy czy batoniki w czekoladzie zyskały swoją popularność właśnie ze względu na sposób produkcji, w tym przetworzenie. Pomimo tego, że konsumenci są świadomi, jak niekorzystne jest ich spożycie, nadal w konkretnych sytuacjach po nie sięgają. Wyobrażacie sobie na przykład oglądanie meczu piłki nożnej bez piwa i chipsów? Ja tak, od razu zastrzegam, ale na przykład znam takie osoby, które nie są w stanie z tych produktów w konkretnych sytuacjach zrezygnować. Na system Nutri-Score w ostatnim czasie dość mocno skarżyli się m.in. producenci chociażby oliwy z oliwek czy producenci tradycyjnych wyrobów piekarniczych typowych dla konkretnego regionu we Włoszech czy Francji. W przypadku wysokojakościowej oliwy z oliwek według producentów skala Nutri-Score jest mocno krzywdząca i może prowadzić na przykład do zmian w decyzjach zakupowych przeciętnego konsumenta na niekorzyść oczywiście tego produktu. Włoski Urząd Ochrony Konkurencji 1 sierpnia 2022 roku uznał, że zastosowanie systemu Nutri-Score stanowi zdecydowanie nieuczciwą praktykę handlową. Według urzędu system nie został uznany przez Włochów za właściwą metodę wsparcia konsumenta w podejmowaniu własnych wyborów żywieniowych. Pomimo zastrzeżeń Włochów do systemu Nutri-Score, inne państwa członkowskie Unii Europejskiej prężnie działają na korzyść tego systemu. Już w 2021 roku został zawiązany na przykład komitet sterujący Nutri-Score, który stanowi międzynarodowy system zarządzania tym systemem. Uważam, że największym problemem systemu Nutri-Score jest brak szeroko rozumianej kampanii edukacyjnej dla konsumentów, którzy bardzo często w sposób zero-jedynkowy patrzą na klasyfikację produktu i w mniej lub bardziej świadomy sposób decydują się całkowicie lub na przykład częściowo zrezygnować z produktów zaliczanych do grupy mniej zdrowych, a więc posiadających ocenę C do E. To jest ta sytuacja, o których wspominałem w swoich zastrzeżeniach producenci np. oliwy z oliwek. Dodatkowo bardzo często konsumenci porównują ze sobą różne grupy produktów, co jak wcześniej wspominałam, jest dużym błędem. Na pewno dużą wadą tego systemu jest wybiórcza ocena składników pokarmowych z pominięciem nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin, minerałów czy obecności dodatków do żywności. Zastosowanie klasyfikacji względem 100 gram lub 100 ml produktu bez uwzględnienia chociażby jednej porcji spożywanej przez konsumenta również często może wprowadzić do różnego rodzaju odchyleń w ocenie, które no niekoniecznie będą zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. Traktowanie wspomnianej na przykład wcześniej wysoko przetworzonej pizzy czy zapiekanki na równi z pełnowartościowymi produktami jak ryby czy tłuszcze roślinne jest nieprawidłowe i z pewnością zasługuje na wyjaśnienie. W mojej ocenie system Nutri-Score ma swoje wady, nie jest systemem idealnym, ale przy prawidłowej edukacji konsumentów może w dużej mierze przyczynić się do podejmowania zdrowszych wyborów żywieniowych wśród społeczeństwa. Tak jest moje zdanie. Dzięki swojej prostocie i czytelności może pomóc osobom bez wiedzy dotyczących wartości odżywczych podejmowanie świadomych wyborów przy zakupie produktów uważanych za mniej zdrowe. Dlatego uważam, że system Nutri-Score nie spowoduje całkowitej rezygnacji z zakupu produktów, które posiadają ocenę CD lub E wśród konsumentów, ale za to może wpłynąć na częstotliwość ich spożywania. Część osób nadal będzie wybierało chociażby mniej zdrowe produkty w codziennej diecie, ale na pewno znajdą się też osoby, które ze względu na czerwoną notę E na opakowaniu np. chipsów świadomie zdecydują się ograniczyć tego typu produkty w swojej diecie lub na przykład sięgną po zdrowsze odpowiedniki w obrębie konkretnej grupy produktów. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka mojego podcastu. Jeżeli zostaliście ze mną do końca, to rozumiem, że udało mi się Was zainteresować systemem Nutri-Score. Przy okazji zachęcam Was do obserwowania mojego profilu na Instagramie, przypominam nazwę Qzone Strefa Jakości i zapraszam także do uczestnictwa w dyskusji dotyczącej dzisiejszego tematu podcastu pod postem na Instagramie. Zachęcam także do obserwowania podcastu w aplikacji Spotify. W przypadku aplikacji iTunes zapraszam do wystawienia opinii o odcinku. Dzięki temu będę mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Raz jeszcze dziękuję Wam i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie. Pa.